Gospodin s vama.
I s duhom. Pan s vami.
Čitanje svetog evanđelja.
Slova evangelije według świętego Mateusza.
U ono vrijeme reče.
W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nigdy nie zna, tylko Syn. I ten, komu Syn zechce objawić. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych, albowiem jarzmo moje słodkie, a moje brzemię lekkie. Oto słowo Pańskie.
Draga bracia i sestre,
drodzy bracia i siostry, drodzy wierni, Jezus pierwszy raz po wysiłku, po wędrówce z miasta do miasta, głoszenia słowa, spinaniu się w stronę Jerozolimy, spotkał się z porażką. Jan Chrzciciel wątpi w Niego i z więzienia wysłał osoby, aby zapytali go, czy on jest prawdziwym Mesjaszem, na którego czekają. Ludzie, którzy przyzwyczaili się do postu Jana, nazywają Jezusa tym, który pije wino. Mimo wielu cudów, które on uczynił, miasta, przez które przechodził, nie rozpoznały go i nie przyjęły. Tłum, który go naśladował, powoli, po pierwszym wspomnieniu męki, śmierci i Eucharystii, zaczęło opuszczać. I najbliżsi uczniowie kłócili się ze sobą co do pierwszych miejsc w Jego Królestwie. I mimo tego, co do nich mówił, nadal pojmowali jako polityczne królestwo. To jest kontekst, w którym Jezus dochodzi do wniosku, że tajemnice Jego Królestwa niezdolni są przyjąć mądrzy, roztropni, lecz tylko pokorni, prostaczkowie. Mówi: wielbię Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że ukryłeś to rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Więc chodzi tu o to, że część Jego słuchaczy w Jego słowach i uczynkach rozpoznaje Boże działanie i obecność, a inni tego nie widzą. Oni różnią się tym, że mądrzy i roztropni patrzą i słuchają, ale nie widzą i nie słyszą, a mali prostaczkowie widzą, słyszą i potrafią rozpoznać to, co się dzieje. Rozpoznają Bożą bliskość w Jezusie. Ojcu Niebieskiemu spodobało się to, że bramy zrozumienia to nie będzie mądrość i roztropność, lecz maluczkość. Należy uważnie wsłuchiwać się w to, co Jezus mówi. Mądrość i rozum nie są przeszkodą na otwarcie Ojca. Maleńkość nie jest przeciwność mądrości i roztropności, lecz pychy i samowystarczalności. Mądrość i roztropność bez maluczkości w słowach Jezusa nie może rozpoznać Bożej bliskości. a ľudské more pokazané jest to jako otwarcie, ale jako mądrość i roztropność. Ta różnica była znana również Grekom. Sokrates, wiemy, że największa przeszkoda wiedzy był
przyznanie własnego nieznania.
Następnie przyznanie się do własnej niewiedzy. To było najtrudniejsze. Nic człowieka tak bardzo nie zamyka, jak przekonanie, iż wie. Sokrates z tego powodu w swoich rozmowach rozmówców doprowadzał do przyznania się do własnej braku wiedzy, gdy współmówca miał przyznać, iż myślał, że wie, a teraz widzi, że nie wie. To jednocześnie jest powodem, dlaczego Sokrates został nazwany najmądrzejszym człowiekiem na świecie. On wychodził od początku świadomością, że nie wie. Tak wiedza o własnej niewiedzy było pierwszeństwem Sokratesa przed innymi. Dało mu to współczesność i moc nad innymi.
Svidi na onima koji su spremni prepoznati Božju objavu.
Maluczkość jest sposobem, przez który człowiek wchodzi w wiedzę, która łączy ojca i syna. Ta relacja w Bogu dla człowieka jest niedostępna. Gdy Bóg objawia to, on nadal jest niedostępny jedynie, jeżeli je przyjmuje w swojej maluczkości. Maluczkość nie składa się z braku mądrości. To człowiek, który przyjmuje, to jest człowiek, który otwiera się, który rozróżnia to, co podarowane od posiadanego. Maluczkość nie ma potrzeby wynoszenia się ponad innymi. Widzi realnie świat, gdyż siebie widzi w tym, czym jest. Kto siebie wynosi ponad innych, czy jeszcze może gorzej, kto myśli, że jest ponad kimś, ten wszystko widzi zniekształcone. To jest jedyne miejsce w całej Ewangelii Mateusza, gdzie Jezus mówi o tym, że nikt nie zna Syna, tylko Ojciec. Ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn. W wyrażeniu znać przedstawiona jest wielka, głęboka relacja między Ojcem i Synem. Tu jest egzystencja Jezusa. Znanie Jezusa. Znanie Ojca objawia temu, komu chce. To są ci maluczcy, w przeciwieństwie do mądrych i roztropnych, którzy są zniewoleni przez swoją mądrość. Jezus myśli o uczonych w Piśmie, którzy od samego początku w Ewangelii Mateusza przedstawieni w złym świetle. Bracia i siostry, po modlitwie Jezusa prawdopodobnie następuje największe wezwanie Jezusa do utrudzonych i obciążonych. Mówi, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Oczywiście to wezwanie Jezusa nie bezpośrednio było skierowane do tych, którzy byli wokół Niego. Z tego powodu ludzie byli zmęczeni, utrudzeni. Możemy to zrozumieć w ten sposób, że przypominamy sobie przypowieści Jezusa o robotnikach winnicy. Wiemy, że wielu niezatrudnionych było późno, po południu, nikt nie nie dał im pracy. Tak więc byli wśród słuchaczy Jezusa i utrudzeni i niezatrudnieni. Z przypowieści o siewcy wiemy, z jak wielkim wysiłkiem wykonywał swoją pracę i jakie były małe plony. Wśród słuchaczy Jezusa byli i utrudzeni rolnicy, którzy przez ciężką pracę mogli utrzymywać swoją rodzinę, ale i tam byli i utrudzeni, chorzy i żebrzący. Byli przy drodze. Przypomnijmy sobie niewidomego z Jerycha, którego chcieli uciszyć, ale nie myślimy tylko o biednych i chorych. Tam prawdopodobnie był i Nikodem, który zmęczył się z powodu trudnych przepisów swojego prawa. Każdy w swoim życiu z jakiegoś powodu się utrudzi i ma potrzebę Jezusa. Z jakiego powodu my, współcześni ludzie, jesteśmy utrudzeni? Możemy przedstawić trzy powody zmęczenia. Zbyt szybkie tempo życia. Możemy powiedzieć, że zmęczeni jesteśmy przez świat, w którym żyjemy. Zmęczeni jesteśmy, widząc liczne niesprawiedliwości. Moglibyśmy powiedzieć, że zmęczeni jesteśmy przez ludzi, z powodu ludzi, z powodu prawa, jakichś instytucji. Zmęczeni jesteśmy z powodu naszej niemoralnej doskonałości. Może jesteśmy sobą zmęczeni. Kim jesteśmy? Czym jesteśmy? Wtedy dochodzi do nas ciche wezwanie Jezusa, dodające odwagi, abyśmy przyszli do Niego. On odświeży naszą duszę. Lek przeciwko szybkiemu tempu życia jest cicha modlitwa. Niech nie minie dzień, żebyśmy się nie zatrzymali na kilka minut, w szczególny sposób wieczorem przed snem, abyśmy podnieśli swoje serce do Boga, abyśmy podziękowali Mu za liczne dary. Lekarstwo przeciwko ludzkiej prymitywności i egoizmowi to miłość wiary. Niech nie minie dzień, w którym nie uczyniliśmy coś dobrego dla kogoś. Lek przeciwko rozczarowaniu wobec siebie samego to przyjmowanie sakramentów, przede wszystkim sakramentu spowiedzi, drogą, dzięki której przyjmujemy na nowo zapowiedź, że Bóg nas przyjmuje i miłuje. Niech nie minie dłuższy czas, w którym nie przedstawimy nasze błędy przed sercem Jezusa, abyśmy ten ciężar nie musieli dźwigać na nierównej drodze życia. Drugie zdanie, które przedstawia dobrą nowinę tej Ewangelii, w fragmencie mówi:
moje breme lako. Zar to nie
jarzmo moje słodkie, a moje brzemię lekkie? Czyż ciężar może być lekki, brzemię lekkie? Zawsze myślimy inaczej. Jeżeli kogoś obciążymy, to mówimy o nim, że dźwiga brzemię. Czy brzemię może być słodkie? Jarzmo może być słodkie. Nie, dobrowolnie tego nie czynimy. Ktoś nam umieszcza, daje nam, co chciał powiedzieć Jezus przez ten obraz. Dla Jego słuchaczy te obrazy wiele przemawiały. Ciężar z powodu wielu przepisów, praw, obyczajów i zakazów. Jezus raz stwierdził ostrymi słowami, osądzając faryzeuszów, którzy nakładają ciężar na innych, a oni sami nie chcą go dźwigać. Słuchacze z przypowieści Jezusa mogli wyczytać, że jego wiara nie jest ciężarem, lecz wolnością, nie jest jarzmem, lecz miłością. Ta odpowiedź może nam również wyjaśnić, jakie jest sedno prawdziwej religii. Jezus również twierdził, że kto chce zostać Jego uczniem, ten codziennie na nowo musi dźwigać swój krzyż. A krzyż może być jednakowo ciężki jak jarzmo. W Palestynie jarzmo woł.
Gazda je odveo vola do tesara koji je uzeo mjeru.
Cieśla brał miarę z karku wołów i wykonywało się, gdy było jarzmo gotowe i następnie była próba, czy to jarzmo zostało wykonane według miary, czyli dobrze, czy nie przyciska kark. Jarzmo wykonywali według miary, tak jak czyni to krawca. Jezus był w całej Palestynie najlepszym wykonawcą jarzma i przedstawione jest tu nad drzwiami pracowni Jezusa obraz jednego jarzma z napisem: tu wykonywane są najbardziej wygodne jarzma. Prawdopodobnie to jest oczywiście legenda, ale ona jednak wyraża głęboką prawdę, którą moglibyśmy w ten sposób sformułować. To ten ciężar, który Jezus umieszcza na swoich naśladowcach, jest jarzmem przygotowanym według danej osoby. On nie jest lżejszy ani cięższy od tego, którego jesteśmy w stanie dźwigać. Ani jeden krzyż nie jest cięższy od tego, jakiego nasze ramiona mogą dźwigać. Bracia i siostry, bądźmy odważni, abyśmy dźwigali swoje krzyże. Wiedzmy, że sami ich nie dźwigamy, że z nami jest Jezus Chrystus. Amen.